Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dzisiejszy program poświęcony będzie zaburzeniom osobowości typu borderline i dlatego do studia zaprosiłam osoby, które specjalizują się w leczeniu tego właśnie zaburzenia. Działają w Polskim Towarzystwie Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, a są z nami psycholog i psychoterapeutka Magdalena Skuza-Singh, pacjentka pani Żaneta i pan doktor psychiatra Jacek Stasiuk. Witam państwa w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co oznacza w ogóle osobowość borderline?
Może powinniśmy zacząć od wytłumaczenia słuchaczom, czym jest osobowość, bo osobowość to taki wewnętrzny sposób regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowań w określonym środowisku w danym czasie, czyli po prostu spójność myśli, uczuć i zachowań u danej osoby, co przekłada się na obraz i poczucie pewnej stabilności w życiu, w funkcjonowaniu. Natomiast zaburzenia osobowości, no to zachwianie któryś z tych elementów, który istotnie wpływa na funkcjonowanie tej jednostki indywidualnie, bądź też w środowisku, w którym ta jednostka funkcjonuje. Osobowość o typie borderline to tak naprawdę osobowość, która...
Jak my po polsku mówimy? Osobowość z pogranicza, tak?
Osobowość z pogranicza.
Dokładnie, to jest tak, że to jest osobowość chwiejna emocjonalnie, to według międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 jest pod jednostką osobowość chwiejna emocjonalnie i ta osobowość chwiejna emocjonalnie wyróżnia dwa podtypy. Typ impulsywny i drugi właśnie typ borderline. Natomiast typ borderline posiada cechy typu impulsywnego plus dodatkowe parę cech, które określają jakby tą osobowość chwiejną emocjonalnie, typ borderline.
No będziemy o tym jeszcze mówili później w szczegółach. Chciałam zapytać, czy to jest choroba, czy to jest dysfunkcja?
Zaburzenie osobowości, jak gdyby pewna grupa specjalistów i też taka jest tendencja, aby oddzielać od stricte chorób psychicznych, które mamy chorobę i dążymy do jej wyleczenia. Tak jak doktor powiedział, zaburzenie osobowości to jest pewien taki usztywniony wzorzec naszego zachowania się wobec innych ludzi, naszego rozwiązywania problemów, naszego myślenia, postrzegania siebie i innych i też sztywny wzorzec reagowania emocjonalnego. Osoby, które nie mają zaburzeń, są dosyć elastyczne, nie wchodzą w skrajności, łatwiej jest im przystosować się.
A osoby, odporne są po prostu na takie emocje,
odporne,
tak?
Są, albo nawet mniej wrażliwe. Natomiast kiedy mówimy o zaburzeniu, tak naprawdę osoby z zaburzeniem osobowości funkcjonują normalnie w świecie, mają wykształcenie, zakładają rodziny, tylko towarzyszy im ogromne wewnętrzne cierpienie.
No tak? Właśnie, bo jak każdy z nas się dobrze rozejrzy, to wokół siebie będzie widział osoby nerwowe,
oczywiście,
jakieś chimeryczne, ze zmiennymi nastrojami, ale chyba przecież nie każda z takich osób będzie miała zaburzenia typu borderline.
Absolutnie nie. Aby mówić o zaburzeniu, musimy przeprowadzić diagnozę, o czym pewnie zaraz powie doktor, ale diagnoza polega na tym, aby być w stanie określić, czy dana osoba, czy poziom jej stresu, nerwowości, chwiejności spełnia pewne graniczne kryteria. I jeżeli te kryteria mamy spełnione i jeżeli ten wzorzec utrzymuje się w czasie, czyli jest stały, trwa kilka lat, jest to obserwowalne, niezmienne, ta taka sztywność, ten stały sposób reagowania bolesny dla tej osoby i dla innych, jeśli to jest stałe, to wtedy mówimy o zaburzeniu osobowości.
Jest z nami pani Żaneta, pacjentka. Chciałam panią zapytać, jak pani się zorientowała, że coś się dzieje, że coś jest nie tak z zachowaniem, że pani po prostu zaczyna cierpieć, że zorientowała się pani, że trzeba szukać pomocy. To było już w dzieciństwie, czy w okresie dojrzewania? Jak to wyglądało u pani?
To zaczęło się dosyć wcześnie, myślę. Towarzyszyło mi tak naprawdę od wczesnych lat, a zaczęłam orientować się, że coś dzieje się ze mną nie tak w okresie dojrzewania, myślę, gdzie jeszcze właśnie to całe dojrzewanie jakby dodało swoje.
A jakim pani była dzieckiem?
Bardzo ułożonym dzieckiem tak naprawdę, że gdzieś tam te emocje właśnie długi czas się gromadziły, kumulowały i właśnie w okresie dojrzewania zaczęły gdzieś tam wypływać na powierzchnię.
Co się działo w tym okresie dojrzewania? Co pani robiła na przykład?
Bardzo często płakałam. Znaczy myślę, że to też jest gdzieś tam normalne dla okresu dojrzewania, też dla dziewczynek, ale Byłam po prostu bardzo emocjonalna, gdzieś tam bardzo wrażliwa. Myślę, że moja wrażliwość była troszkę wyższa niż przeciętnych, powiedzmy, osób.
Czyli na przykład brała, krótko mówiąc, jak to się mówi często takich osób, brała pani wszystko do siebie, tak? Co się działo dookoła, to pani uważała, że to pani dotyczy i ktoś panią ocenia na przykład.
Dokładnie.
Będziemy mówić w dalszej części audycji jeszcze o szczegółach tego, jak wygląda życie takiej osoby i jakie są objawy zaburzeń, ale ja chciałam na początek zapytać, czy ten stan właśnie pojawia się z czasem, bo pani mówiła, że już w wieku dojrzewania coś zaczęło się dziać. Czy taka osoba rodzi się z tym zaburzeniem? Co powoduje, że osobowość się objawia?
Tak naprawdę to jest składowa, wypadkowa wielu czynników, bo do tej pory nie ustalono jednego źródła powstawania tego typu zaburzeń. Natomiast uważa się, że to jest zmienna w postaci czynników genetycznych, czynników środowiskowych, patofizjologii w przekaźnictwie neurotransmiterów, czyli tych substancji chemicznych, które komunikują ze sobą neurony w naszym mózgu, czy jakiejś nadaktywności ciała migdałowatego, czy innych dysfunkcji naszego ośrodkowego układu nerwowego. Natomiast już tak naprawdę w młodym wieku, tak, w dzieciństwie, mają początki tego typu zaburzeń.
W przypadku dzieci na przykład co to może być?
Właśnie bardzo duża wrażliwość emocjonalna i silne reakcje emocjonalne, kiedy dziecko bardzo silnie przeżywa coś, co powiedzmy dla jego rówieśników wzbudza tylko niewielkie emocje, dlatego dziecko bardzo duże.
Ale na przykład dziecko, które idzie pierwszy raz do przedszkola, jeśli może mieć w przyszłości jakieś zaburzenia tego typu, to jak ono się będzie zachowywało inaczej niż dzieci, które tych zaburzeń nie będą miały?
Powiem tak, w wieku przedszkolnym nie diagnozujemy jeszcze. Ten wiek przedszkolny to nie jest okres do diagnozy możliwych, to jest ewentualnie okres do diagnozy możliwej większej wrażliwości, która może rozwijać się w różny sposób, może być cechą temperamentu. Natomiast trudność z nawiązywaniem relacji, czyli z jednej strony bycie trochę tak z boku, albo wchodzenie, zawiązywanie jakichś koleżeństw, przyjaźni, które nie przetrwają czasu, albo bardzo silne jakieś takie związki, bliskie przyjaźnie, które potem się rozpadają, albo możemy z drugiej strony, możemy mieć dziecko fantastycznie ułożone, tak zwane bardzo grzeczne dziecko, które nie pokazuje po sobie, dziecko tak zwane bezproblemowe. Jego mechanizm przerabiania emocji, jak gdyby chowania ich wszystko w środku, to też jest dla nas wskazówka, sygnał niepokojący. Ja jeszcze chciałabym tylko dodać do tego, co powiedział pan doktor, że patrzymy na rozwijanie się zaburzenia osobowości jako syntezę czynników różnych, biologicznych, społecznych, psychologicznych. Mamy tak zwaną teorię biopsychospołeczną i ona nam to tłumaczy, że dziecko rodzi się z pewną wrażliwością i zależnie od tego, w jakim środowisku jest wychowywane, czy środowisko ma wystarczające zasoby, kompetencje, potrafi takie wrażliwe dziecko wychować odpowiednio, zapewniając mu tą właśnie odporność, wtedy możemy, jakby może być osoba wrażliwa, ale bez zaburzenia osobowości. Natomiast jeśli jest dziecko wrażliwe i jeszcze w jego środowisku dorastania dzieją się rzeczy jakieś przykre, trudne wydarzenia, pojawi się przemoc, pojawią się inne tak zwane unieważniające wydarzenia, wtedy takiemu dziecku jest trudno sobie poradzić, jeśli nie ma wsparcia. Z kolei może być bardzo wspierająca rodzina, ale też to dziecko ma tak duży bagaż jak gdyby biologiczny, ten jego układ nerwowy jest tak jakby fabryka fajerwerków. Wtedy jakby mamy niedopasowanie i może to wszystko prowadzić do tej wrażliwości utrwalającej się, dużej reaktywności i trudności w budowaniu potem w okresie dorastania tej swojej odporności.
Nie? To zapytam teraz jeszcze o płeć. Czy częściej kobiety, czy są mężczyźni z zaburzeniem borderline? I w jakim wieku, że tak powiem, to wszystko wybucha, jest najbardziej widoczne?
Zdecydowanie większa grupa osób chorujących to kobiety, nawet 3/4, czyli 75% pacjentów, którzy się do nas zgłaszają, to kobiety. Natomiast również pojawiają się mężczyźni. I tak naprawdę...
Przebieg jest taki sam i u kobiet, i u mężczyzn.
Przebieg jest podobny. Trochę są zmienne, bo nie wszystkie zachowania, które są typowe dla kobiet, są typowe dla mężczyzn.
Mężczyźni na przykład mniej płaczą, tak?
Może dodajmy jedną rzecz, że jak gdyby diagnoza zaburzenia osobowości z pogranicza w oparciu o 9 kryteriów polega na tym, że jeżeli osoba spełnia 5 kryteriów, to można stwierdzić, że tak, to jest kliniczny poziom nasilenia kryteriów, diagnozujemy zaburzenie osobowości z pogranicza. Więc jeśli mamy 9 kryteriów, a wystarczy 5, aby spełnić, więc mamy ponad 250 kombinacji ta diagnoza, jak gdyby obraz i ścieżka jak gdyby dojścia do tej diagnozy i potem funkcjonowania może być bardzo różny. Na to jeszcze wpływa to, co powiedział pan doktor, różnice kulturowe. Mhm. Jakby to, co jest przyzwolone w naszym otoczeniu dla mężczyzn, to, co przyzwolone dla kobiet.
Czyli środowisko, w którym się wychowujemy, w którym mieszkamy, tak, i to, co odbiega mniej lub bardziej od naszych standardów, tak, funkcjonowania. Natomiast co do występowania, to według amerykańskich źródeł to około 4-5%, a nawet niektórzy z badaczy podają do 20% społeczeństwa cierpi na tego typu zaburzenia. I to pokrywa się trochę z ostatnimi badaniami odnośnie dzieci i młodzieży, bo tam cechy zaburzeń osobowości o typie borderline występują między 6-17% młodych ludzi, czyli adolescentów, i tam już możemy wstępnie mówić, że taka osoba może posiadać takie cechy. Nie stawiamy rozpoznania. Do tej pory uważano, i tak w tej międzynarodowej klasyfikacji chorób również, że przed 18 rokiem życia nie powinniśmy stawiać rozpoznania zaburzeń osobowości o typie borderline, ponieważ osobowość kształtuje się cały czas, przynajmniej do 30 roku życia. I tam wówczas wokół tej, koło tego 30 roku życia jest zamknięcie tej osobowości. Natomiast ostatnie badania pokazują, że to jest nieprawda, że osobowość kształtuje się po 30 roku życia również. Zamknięcie jest koło 50. We wczesnej adolescencji można rozpoznać pewne cechy zaburzeń osobowości.
Zaraz będziemy o tym też rozmawiali. Ja podam teraz tylko numer SMS-owy telefonu, na który można przesyłać pytania do naszych gości, psychologa i psychoterapeutki Magdaleny Skuzy-Sink i psychiatry dr Jacka Stasiuka. To jest 603-06-0606. Czekamy na Państwa pytania, a przypomnę, że rozmawiamy o zaburzeniach osobowości typu borderline. Ja chciałam porozmawiać teraz o tych objawach, o tym, co się głównie dzieje z pacjentem, co może otoczenie zauważyć też. Może zacznijmy od pani Żanety. Czy pani sobie zdawała sprawę, że coś z panią się dzieje nie tak?
Tak, od wczesnych momentów czułam, że właściwie to ze mną jest coś nie tak, co też jest, myślę, typowe dla tego zaburzenia, że jest duże poczucie winy i gdzieś takie poczucie niedopasowania, alienacji. Czasami miałam problem z jakimś porozumieniem się z innymi ludźmi, z rówieśnikami, to w takim razie coś musi być ze mną nie tak. I skoro tak bardzo przeżywam.
I jak wszystko to się właśnie przekładało na takie relacje z życia codziennego? Co się działo takiego?
To już zaczęło się nawet w szkole podstawowej, gdzie właśnie ciężko było mi funkcjonować w grupie.
Kiedy była pani taką outsiderką, tak? Zawsze.
Troszkę tak. Jeśli już miałam jakąś przyjaciółkę, to myślę, że to była dosyć intensywna też relacja i burzliwa. Także gdzieś tam te symptomy już przejawiały się w tym czasie.
Mówi się, że są osoby z zaburzeniami borderline bardzo impulsywne właśnie, czyli w tych swoich emocjach takie wybuchowe. U pani też tak było, pani Żaneto, że pani jak miała tą przyjaciółkę, no to albo pani ją kochała, albo pani nienawidziła, krótko mówiąc?
Na początku, kiedy byłam tym ułożonym dzieckiem, bardzo gdzieś tam tłumiłam te emocje, ale jednak tak, w silnych emocjach bardzo łatwo takie impulsy, wybuchowość i nagle obraz drugiej osoby może się zmienić właśnie od miłości do nienawiści.
To jest charakterystyczne,
panie
doktorze?
To jest jedna z najważniejszych cech w zaburzeniach osobowości, czyli nadmierna impulsywność, nadmierna emocjonalność, wręcz labilność emocjonalna, od skrajności w skrajność, od kochania w nienawiść, brak samokontroli nad impulsami, które nam towarzyszą przy tych emocjach, czyli bardzo taka nadekspresyjność w tych emocjach. Tam też często zdarza się bardzo niestabilny obraz siebie, poczucie własnego ja, kim jestem, do czego dążę, jakie mam zamiary.
Czy chce pan powiedzieć tak wprost, że na przykład te osoby się poddają, nie są takie walczące o swoje jakieś cele? Jak to wygląda tak w praktyce?
Pani Żaneto, jak było u pani?
Często pojawia się takie uczucie rezygnacji rzeczywiście i takiego poczucia, że nie dam rady, że właśnie do niczego się nie nadaje, że wszystko mnie przerasta, jest za trudne, no ale jednak jestem tutaj i jakoś daję radę, mam wykształcenie wyższe, także to też jest właśnie ten zaburzony obraz siebie, myślę, że tak naprawdę my potrafimy i dajemy sobie radę, tylko to wszystko może być bardzo intensywne dla nas i wydaje się nie do przejścia czasami.
Chciałam porozmawiać teraz może o związkach, w jakich wchodzą te osoby, kiedy już dojrzewają, są dorosłe, zakładają rodziny, mają partnerów i co się wtedy zaczyna dziać? Jak wygląda tak statystycznie oczywiście życie takiej rodziny, gdzie jedna z osób cierpi na zaburzenie typu borderline?
To może ja powiem, ale dokończę jeszcze to, co powiedziane było wcześniej, bo to się z tym wiąże, że jak gdyby te kryteria wymienione, czyli impulsywność, działanie pod wpływem impulsu, głosów, chwiejność w relacjach, czyli od idealizowania kogoś do jego dewaluowania i niestabilne i te burzliwe związki, zaburzenie poczucia własnej tożsamości, czyli tego, jaka ja jak naprawdę jestem, kim ja jestem, wiąże się bardzo ogólnie z cechą bardzo dużej wrażliwości emocjonalnej. Ta cecha emocjonalnej wrażliwości i podatności na zranienie to taka jakby metafora, której użyła Marsha Linehan, mówiąca tak jakby wyobraźmy sobie, że ktoś ma 70% skóry poparzone poparzeniami trzeciego stopnia. To jest ta wrażliwość emocjonalna. Więc z tym poparzeniem wchodzi się w związki, w relacje.
I co się dzieje?
I te związki są bardzo intensywne, bardzo emocjonalne, tak? Bardzo burzliwe. Tam jest bardzo wysoka ekspresja, tak? No, nacechowane są naprawdę rozmaitymi,
to jak są takie to nazywam, związki, piękne katastrofy, tak? To się rzuca talerzami, tak?
Tak, ale to nie bierze się z niczego. Pamiętajmy, że to takie myślenie, że ach, od miłości do nienawiści, czy kocham cię i nienawidzę cię jednocześnie, to nie bierze się z niczego. Ta wrażliwość jest tego podstawą i poczucie postrzeganego, możliwego odrzucenia, bycia odrzuconym. To jest to, co tam powoduje, że kochamy, że jak kochamy, mając borderline, to kochamy tak, że takiej miłości można zazdrościć. To jest
a
kochanie
proszę powiedzieć, czy pacjenci sobie zdają z tego sprawę i szukają, na jakim etapie zaczynają szukać pomocy? To znaczy, czy dopiero jak zaczyna im się związek sypać, krótko mówiąc, bo ktoś nie daje rady, ten partner, czy to wcześniej, czy zdają sobie w ogóle sprawę, że coś jest nie tak?
To zależy.
To zależy, co się u nich w życiu dzieje. Nie zawsze dotyczy
nie
to związku.
Nie każdy borderline tak samo tak. Się zachowuje.
Czasami dotyczy to kompetencji społecznych, czyli interakcji z innymi osobami, z członkami rodzin, z problemami w pracy, ze znajomymi. Czasami jest to uwarunkowane na przykład nadużywaniem substancji psychoaktywnych, co jest bardzo rozpowszechnione w tego typu zaburzeniu, nadużywaniu alkoholu. Czasami jest to wręcz jakby warunkowanie ustawianie się w sytuacjach bardzo niebezpiecznych, jak jakieś samookaleczenia, szybkie jazdy samochodem.
Ryzykowne działania,
które de facto, tak jak będziemy pewnie później o tym rozmawiać, są często mylone z innymi rozpoznaniami. Tak?
Z innymi chorobami.
I to jest to, że często osoby, które trafiają na terapię, trafiają z powodu depresji, zaburzeń lękowych, nerwicowych tak zwanych, problemów z uzależnieniem substancjami. I dopiero jak gdyby dalsza diagnoza i popatrzenie na historię tej osoby, że tam jest na przykład kilka lat leczenia, które nie przynosi efektu, że jak gdyby spojrzenie pod kątem nie tylko tych objawów, ale całości jej funkcjonowania pokazuje, że faktycznie mamy do czynienia z tym zaburzeniem osobowości z pogranicza. Często też osoby trafiają z poczuciem utraty sensu życia, ale takim poczuciem utraty sensu życia, które prowadzi właśnie do podejmowania prób samobójczych czy myśli rezygnacyjnych, że jakby ktoś naprawdę nie traci sens życia, bo nie wie, jaki jest jego sens, tylko po prostu już nie chce żyć.
Ja czytając różne fora dla osób, partnerów, ludzi z zaburzeniami osobowości typu borderline, wyczytałam, że często pisali, że wszystko było super, dopóki on nie miał jazdy. Mm-hmm. Tak ludzie nazywają jazdy, mm-hmm. tak? Mm-hmm. Czyli dopóki nie zaczęło się coś dziać. Piszą często też o takich negatywnych emocjach, które na stałe towarzyszą takiej osobie. I ja chciałam panią Żanetę zapytać, jak w pani przypadku to wyglądało? Towarzyszyły pani negatywne czy pozytywne emocje w życiu głównie?
Głównie negatywne. Bardzo często miałam problem właśnie z ustaleniem własnej tożsamości. Nie wiedziałam, kim jestem, jak funkcjonować w tym świecie. Wydawało mi się, że właśnie nie dam sobie rady po prostu i nigdzie nie pasuję. Także bardzo dużo tych negatywnych emocji wobec mnie samej było skierowane.
A jak to się stało, że pani zorientowała się, że coś jest nie tak, że trzeba szukać pomocy, terapii?
Gdzieś sama doszłam właśnie że drogą wyszukiwania w internecie, tak, co mi jest, szukania właśnie po różnych forach, stronach. Mając już 15-16 lat, postanowiłam wybrać się do wtedy jeszcze psychologa szkolnego, żeby sobie w jakiś sposób pomóc, ponieważ właśnie to życie było już wtedy bardzo przytłaczające.
Teraz musimy zrobić krótką przerwę, a w studiu, przypomnę, są psycholog i psychoterapeutka Magdalena Skuza-Sink i psychiatra dr Jacek Stasiuk oraz pani Żaneta, pacjentka. Rozmawiamy o zaburzeniach osobowości typu borderline, a po przerwie wracamy do tematu.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Barbara Kopaczewska za konsoletą, Joanna Matuszewska przed mikrofonem. Dzień dobry. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk rozmawiamy o osobowości borderline. Moimi Państwa gośćmi są psycholog i psychoterapeutka Magdalena Skuza-Singh i psychiatra dr Jacek Stasiuk. Jest z nami także pani Żaneta, pacjentka. Witam Państwa ponownie. I chciałam na początek przeczytać kilka SMS-ów od naszych słuchaczy z pytaniami, które przyszły, bo wydają mi się ważne. SMS to od pana Tomka, który nas pozdrawia i pisze: znakomity temat. Inaczej od dzisiaj patrzę na świat. Mam nadzieję, że coś pomogliśmy. Też są SMS-y od słuchaczki pani Zosi, która pisze tak: cierpię na narcystyczne zaburzenia osobowości, jednak w borderline odnajduję bardzo dużo cech mi właściwych. W związku z tym mam pytanie, czy borderline jest jakoś powiązane z narcystycznymi zaburzeniami?
Tak, jak najbardziej. Istnieją takie elementy, które się nawzajem przenikają. I tak mamy całą grupę zaburzeń osobowości, natomiast często pacjenci mają jakby kolaż pewnych cech, które czerpią z innych typów zaburzeń osobowości. Takie zaburzenia to na przykład właśnie zaburzenia osobowości o typie narcystycznym, o typie unikającym, o typie zależnym. Bardzo często jest tak, że pacjent ma stricte pełen zakres cech, typowy dla borderline, ale często jeszcze dodatkowo ma inne cechy z innych zaburzeń.
Z czym można pomylić najczęściej?
Właśnie często mylone jest troszkę z narcystycznym, trochę z antyspołecznym. Te dwa zaburzenia często występują razem, bardzo często, stąd narcystyczne i borderline często razem, ale bardzo często mylone i nierozpoznawane zaburzenie osobowości borderline jest brane za jedno z zaburzeń tak zwanych symptomatycznych, o czym pewnie powie zaraz pan doktor.
Co to znaczy, panie doktorze, zaburzenie symptomatyczne?
Osobowości o typie paranoidalnym, takim depresyjnym.
Proszę mówić, panie doktorze, do mikrofonu.
Dobrze. Pani Magda mówi tutaj o współwystępowaniu chorób, które często są diagnozowane jakby zamiast osobowości o typie borderline i często są mylone albo leczone głównie z tego powodu, a pomijana ta kwestia zaburzeń osobowości. Najbardziej powszechnym takim zaburzeniem, które występuje u osób leczących się z powodu zaburzeń osobowości typ borderline, to zaburzenia lękowe i wszelakie jego typy. Tak? To aż 85% pacjentów posiada tego typu zaburzenia i koło 80% również zaburzenia nastroju, afektywne.
To są wszystko zaburzenia, zaburzenia. A jeśli chodzi o choroby psychiczne, można pomylić z jakąś chorobą? Na przykład z chorobą afektywną dwubiegunową?
Można pomylić i nawet 40% ludzi posiada podwójną diagnozę, czyli i zaburzenia o typie borderline i chorobę afektywną dwubiegunową.
A czym one się różnią? Jakby pan doktor tak krótko wymienił.
Czym one się różnią? Chociażby stałością zmian. Jakby labilność w zaburzeniach osobowości o typie borderline jest większa, częstsza. Tam zmiany nastrojów czy impulsywność, takie niedostosowanie społeczne występuje niemalże parokrotnie w ciągu doby, tak? Natomiast choroba afektywna dwubiegunowa to na zmiany pojawiające się epizody depresji i manii, natomiast nie zmienia się to w ciągu doby, tylko to jest w dłuższym okresie czasu. Ponadto są pewne cechy, takie jak na przykład uczucie wewnętrznej pustki, tak? Braku emocjonalnego. Pacjenci często mówią, że nic nie czujemy, żadnych emocji, ani tych dobrych, ani złych. To jest na przykład typowe dla zaburzeń osobowości o typie borderline.
Diagnoza jest w sumie dosyć skomplikowana, żeby postawić taką ostateczną diagnozę, co danej osobie jest.
Niestety tak, bo bardzo często przewlekłość tego rozpoznania indukuje rozmaite inne jednostki chorobowe. Czyli proszę sobie wyobrazić pacjenta, który przez lata żyje w tak wielkim, intensywnym świecie w swojej własnej wrażliwości, emocjonalności, impulsywności.
Lęku przed odrzuceniem.
Lęku przed odrzuceniem, niestabilnych związkach. To wszystko indukuje inne problemy. Z tego może się pojawić depresja, z tego może się pojawić dystymia albo wręcz zaburzenia lękowe. Tak?
Chciałam zapytać panią Żanetę, jak długo w pani przypadku trwała diagnostyka, kiedy pani rozpoczęła to i jak to wyglądało? Było łatwo ustalić, co się dzieje?
Pierwszą moją diagnozą zaproponowaną przez psychiatrę była fobia społeczna, gdzie też ma duże odzwierciedlenie tak naprawdę w moim życiu, ponieważ właśnie bardzo dużo tego lęku towarzyszy mi i właśnie na przykład ten lęk społeczny jest bardzo intensywny. Natomiast kiedy rozpoczęłam moją pierwszą terapię, bo po bardzo krótkim czasie moja psychoterapeutka zaczęła się orientować, że to właśnie może być zaburzenie borderline po tym, co mówię, po jakichś tam moich problemach i wtedy dopiero wykonała ze mną test diagnostyczny, który potwierdził właśnie.
Czyli potrzeba na to trochę czasu, tak? No tak. Żeby postawić to, właściwą diagnozę.
To wszystko zależy. Mamy kontakt z osobami, które trafiają do nas po kilku latach leczenia właśnie na depresję, na zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania. I już jak gdyby dla terapeuty czy dla lekarza to, że jest osoba, która ma w przeszłości już kilka różnych diagnoz, kilka prób leczenia i w dalszym ciągu jest to cierpienie, brak jest efektu, jest pierwszym sygnałem, tak?
Takim elementem, o którym tutaj pani Żaneta powiedziała, co nawiązując do pani pytania, z jaką chorobą możemy pomylić, to co ciekawe, u osób z zaburzeniami osobowości o typie borderline występują również zaburzenia poznawcze i zaburzenia spostrzegania, tak? Jest to często na
bazie... Co to znaczy zaburzenia spostrzegania?
Spostrzegania i poznawcze. To na przykład urojeniowa interpretacja otoczenia. To na przykład ksobność, czyli podejrzliwość zwiększona.
Branie wszystkiego do siebie.
Do siebie.
Tak. Właśnie też gdzieś wyczytałam, że te osoby są bardzo zazdrosne i zaborcze w stosunku do swoich partnerów, tak? To też jest chyba...
Tak, ale tutaj nawet wchodzi w grę taka sytuacja jak depersonalizacja i derealizacja, czyli po prostu... inne odczuwanie świata nas otaczającego, odbieranie go jako świata nierzeczywistego, jakiegoś oddalonego, nierealnego, czy też depersonalizacja, czyli jakby brak takiej spojrzenia na własną osobę, że ja to jestem całością i moje emocje są prawdziwe, one są naturalne, tak?
Natomiast to pojawia się głównie w sytuacjach silnego stresu.
Stresu, przewlekłego stresu i lęku.
Czyli rozumiem, że te osoby są nieodporne na stres.
Nieodporne na stres. Ale z tego tytułu właśnie zgłaszania takich objawów często lekarze jakby klasyfikują pacjentów w choroby podobne do schizofrenii, bądź wręcz schizofrenię. Wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne, tak? Bo objawy zgłaszane przez pacjentów bardzo im pasują. No ktoś zgłasza, że nie czuje się sobą, że świat otaczający nie jest jego. To wszystko zgłasza na kanwie przewlekłego stresu i dużego poziomu lęku. Ale jest to opacznie interpretowane przez diagnostę i stawiane inne rozpoznanie.
A czy osoba z zaburzeniami borderline, ona może stanowić jakieś zagrożenie dla otoczenia, dla siebie, czy raczej nie?
Powszechnie uważa się, że osoby z zaburzeniami osobowości o typie borderline są niebezpieczne. Są niebezpieczne dla siebie i dla otoczenia. Tam bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że pacjent jest posądzany o próbę suicydalną, bo dochodzi do samookaleczeń.
Dobrze,
samobójczą, ponieważ na przykład są samookaleczenia. Natomiast trzeba wiedzieć jedno, że te samookaleczenia to często jest próba zmniejszenia napięcia wewnętrznego, które towarzyszy pacjentowi z powodu narastania tych emocji, tych impulsów, z którymi on sobie nie radzi. Pacjent nie jest w stanie tego unieść, tak? Więc często dokonuje takich aktów autoagresji, które pomagają mu właśnie behawioralnie, tak? Odwrócić uwagę,
czyli
zmniejszyć cierpienie.
Ta energia, która się kumuluje, musi mieć jakieś ujście, tak? A nic się nie zmienia, nawet jeśli na przykład wchodzi w związek, pojawia się dziecko.
Często bardzo się zmienia. Bardzo często się zmienia i ponieważ naszą główną jak gdyby populacją osób z borderline, o której wiemy, która jest przebadana, to są kobiety i faktycznie, często, ale nie zawsze, zajście w ciążę, narodziny dziecka, jak gdyby w pewien sposób tak przekierowują zasoby uwagi tej osoby i tworzy to pewne przewartościowanie jej dotychczasowego świata i to, że jest osoba, o którą się troszczy teraz i za którą jest odpowiedzialna, czyli to dziecko, pomaga bardzo często w tym, że te zachowania niebezpieczne zostają ograniczone. Czy zwiększa się troska o siebie.
A nie jest przesadna troska na przykład o dziecko?
To zależy. To też może zależy. Też być, tak? Często współwystępującym jak gdyby też problemem są różnego rodzaju obsesje na temat zdrowia, na temat relacji, zazdrości, tego co pani powiedziała. Natomiast wracając do tego punktu bezpieczeństwa dla siebie i dla innych. W naszej terapii punktem pierwszym jest zatroszczenie się o bezpieczeństwo, tak? Ze względu na nasilenie często zachowań autoagresywnych, czyli samookaleczeń, zaniedbania swojego zdrowia, zachowań ryzykownych, które takie osoba podejmuje, więc to jest coś, od czego zaczynamy terapię, bo traktujemy to na serio. Nie traktujemy tego tak, jak można przeczytać w internecie, jako próby pokazywania czy manipulacji. Nie. Jeśli ból psychiczny jest tak duży, że ktoś podejmuje skrzywdzenie siebie, to znaczy, że on naprawdę cierpi. Więc jest realne zagrożenie życia i zdrowia dla tych
osób.
Mamy
pytanie od słuchaczki pani Anny, która pyta, czy osoby, opisuje tutaj pewną historię, już nie będę czytać całości, ale pyta, czy osoby z zaburzeniem typu borderline mają obsesję, żeby podporządkowywać sobie innych.
Mogą mieć.
I mogą mieć takie cechy osobowości, które będą jakby pretendowały do tego, żeby podporządkować najbliższych czy otoczenie innych. Tu się też tak zawsze wkrada taki trochę rys narcystyczny, ale czasami nawet się o jakąś taką ciężką psychopatologię otyla, tak?
Albo też obsesyjne, czy poczucie, jakby bardzo słabe poczucie kontroli i znaczy chęć uzyskania dużego poczucia kontroli nad otoczeniem. Proszę sobie wyobrazić, jeśli sam jestem wrażliwy, jest mi trudno i mam taką myśl, takie przekonanie, że jeśli będę kontrolował otoczenie, jeśli oni będą robić tak, jak trzeba, to wszystko będzie okej, no to już mamy...
Czyli to jest jakby, taka nadmierna też potrzeba kontroli.
Sposób radzenia sobie.
Chciałabym jeszcze zapytać o tą huśtawkę nastrojów, bo pan doktor powiedział, że przy borderline nastrój może się zmienić diametralnie w ciągu dnia i to kilka razy. Pani czegoś takiego doświadczyła, pani Żaneto? Tych zmian nastrojów? Jak
oczywiście,
to wyglądało
tak.
pani?
Ten nastrój może się bardzo łatwo zmienić przez właściwie...
Ale co jest tym punktem zapalnym?
Małą rzecz, naprawdę, którą czasami ciężko też wychwycić. Często jest tak, że wydaje mi się, że ja nie wiem, co się stało, że nic się nie stało przecież, a ja tutaj czuję się nagle gorzej na przykład. Bardzo, bardzo często.
Ale
się
te wybuchy, zdarzały się pani takie wybuchy, że pani rzucała wszystkim dookoła i miała wielkie pretensje do wszystkiego, do świata o różne sprawy?
Trochę tak jest. Natomiast ja też jestem osobą wysoce kontrolującą się. Co
świadomą tego zaburzenia, tak?
Z jednej strony tak, a z drugiej właśnie taki mechanizm jakby radzenia sobie gdzieś tam wykształtowałam, żeby uniknąć tych wybuchów, tych bałam się jakby tych wszystkich emocji, które się we mnie gromadzą. Jakby nauczyłam się bardzo to kontrolować.
Ale gdzie pani to, że tak powiem, kumuluje później tę energię? Gdzieś na siłowni? No gdzieś to musi mieć ujście, prawda?
No teraz będąc świadomą, to tak, jak najbardziej. Jakby wiem, że należy innymi drogami rozładowywać to napięcie, niekoniecznie wyładowując się na innych, czy też na sobie.
I tu chciałam zapytać, czy to jest właśnie droga w terapii? Żeby pacjent...
Uczymy regulowania emocji. Po pierwsze w terapii uczymy uważności, czyli takiej świadomości tego, co dzieje się ze mną, jakie pojawiają się myśli, jakie pojawiają się moje emocje, jakie ja te emocje czuję w ciele, tak? Czyli taka uważność, świadomość siebie samego, obserwowania swojego otoczenia jest podstawą do tego, żeby potem te emocje regulować. Uczymy różnych sposobów regulowania tych emocji, a wracając do tych jazd, tak? Tych wybuchów, uczymy na samym początku umiejętności tolerowania bólu psychicznego, tolerowania przetrwania kryzysów, czyli konkretnie, co zrobić, jak pojawia się kryzys.
Często nas jako dzieci uczono, zanim coś powiesz, zanim coś zrobisz, policz do 10 na przykład. To jest jedna z takich metod pewnie.
Może,
też, tak,
tylko może ona nie, jak ktoś jest w bardzo silnych emocjach, może ona nie zadziałać, więc w silnych emocjach uczymy czasami odwrócenia uwagi, zajęcia się jakąś aktywnością fizyczną.
Zależy od amplitudy tych emocji.
No każdy jest inny,
dokładnie,
prawda?
Tak. I powiedzmy, wyobraźmy sobie, ja lubię używać takiej metafory, że nasze emocje są jak góry. Jeśli jesteśmy w tym silnym kryzysie, w silnych emocjach, to nasze emocje sięgają poziomu Mount Everestu. Wtedy nie próbujmy. Jeśli naszego partnera emocje są tak silne, nie próbujmy załatwiać problemu, rozwiązywać go, nie próbujmy dopytywać, o co chodzi. Poczekajmy, aż te emocje spadną trochę, czyli zastosujmy ochlapanie się zimną wodą, otworzenie okna, posłuchanie muzyki, zrobienie kilku pompek, żeby emocje odpadły. Dopiero jak te emocje sięgają tak naprawdę poziomu Alp, powiedzmy, wtedy możemy wrócić do rozmowy. I wtedy, jak one są na poziomie Alp, na poziomie Karpat,
może
wtedy
coś
my możemy regulować.
Coś tak. tego
wtedy
wyczyć,
my możemy tak. regulować te
Czyli
emocje,
rozumiem,
nie?
że zaburzenie zostaje z nami do końca życia, ale możemy mieć nad nim kontrolę.
Powiedzmy, czy... nie do końca.
Nie do końca.
Dlatego, że jeżeli diagnozujemy zaburzenie w oparciu o kryteria, tak? I w tych kryteriach mamy tak. Postrzegany lęk przed porzuceniem, impulsywne zachowania ryzykowne, trudność z kontrolowaniem emocji, poczucie pustki, groźby i próby samobójcze, autodestrukcyjne działania. To są pewne zachowania i sposoby funkcjonowania. Jeśli my te sposoby postępowania zastąpimy umiejętnymi sposobami postępowania, to nie mamy kryteriów.
Tak, takimi
czyli,
narzędziami.
Czyli można wyjść z tego,
tak,
krótko
jeżeli
mówiąc.
Nauczymy
można
pacjenta wyjść. Obsługi pewnych narzędzi i te narzędzia pacjent poprawnie będzie umiał obsługiwać, to będzie sobie radził w tych sytuacjach. To jak z jazdą na rowerze. Jeśli raz się tego w życiu nauczy, to będzie to pamiętał do końca. Tylko od niego zależy, jak często i umiejętnie będzie to stosował.
Może
tak?
Dodam, żeby to nie brzmiało zbyt tak, że my tak w tej terapii tak mechanicznie uczymy, tylko zmieniać coś. Naszą jak gdyby podstawą podejścia w terapii jest uprawomocnienie. To znaczy, to nic z tobą nie jest nic nie jest nie tak z tobą, ty nie jesteś jakiś wadliwy, po prostu jesteś wrażliwy. To zrozumiałe dla mnie, że w tym momencie, kiedy twój przyjaciel, nie wiem, zapomniał o twoich urodzinach, jest ci przykro, smutno, czujesz się źle. Natomiast nie musisz działać pod wpływem i wypisywać na przykład
inwektyw
na niego na Facebooku, tak? Bo to jest działanie pod wpływem impulsów. Poczekaj, aż emocje opadną, potem z nim porozmawiaj, czy przypomnij. Tak?
A jakie macie rady dla rodzin, dla partnerów, dla rodziców takich osób? Może zapytam panią Żanetę, co by pani poradziła? Jak z taką osobą żyć? Jak byłoby pani najłatwiej, gdyby inni postępowali wobec pani w jakiś konkretny sposób?
Po pierwsze, jest to bardzo trudne i bardzo, bardzo dużo wymaga. Myślę, że po pierwsze wyrozumiałość i jakby wrażliwość na tą moją czy naszą wrażliwość, żeby właśnie być uważnym na nią i też potrafić odróżnić to, co jest tym zaburzeniem ode mnie tak naprawdę, kiedy ja działam pod wpływem tej wielkiej wrażliwości.
A co się działo na przykład w pani przypadku, kiedy pani miała ten taki gorszy moment w swoim życiu i ktoś z bliskich, zamiast mieć tą cierpliwość, no i na przykład wybuchał też. Czy to działało jak woda na młyn?
Tak, sytuacja zdecydowanie wtedy się pogarsza i też moje samopoczucie i gdzieś tam też ten lęk przed odrzuceniem, od którego prawdopodobnie ta cała sytuacja się mogła zacząć, on eskaluje zdecydowanie i wtedy pojawiają się takie myśli, że właśnie, że tutaj zostałam już odrzucona, że to już koniec.
Czyli wyolbrzymiała pani trochę to, tak? To takie
zdecydowanie bardzo.
Emocje innych osób oceniała
tak,
pani?
Tak, bardzo, bardzo wpływają na mnie, zwłaszcza w takich trudnych sytuacjach i bardzo też eskalują wtedy.
Tutaj rola rodziny jest niezmiernie ważna, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, są czynniki środowiskowe, często kształtujące się już we wczesnym okresie dziecka, czy wczesnej adolescencji i wsparcie rodziny, zrozumienie tych problemów, umiejętność modulacji też przy pomocy, wspólnie razem z psychoterapeutą pewnych zachowań, pewnych rzeczy jest nieodzowną jakby pomocą dalej, aby ten pacjent z tego zaburzenia wyszedł obronną ręką.
Mhm. Proszę Państwa, to jak takim osobom w takim razie, gdzie oni mogą szukać pomocy? Mhm. Tutaj od słuchaczy mamy sporo pytań, czy można przeprowadzić terapię albo w ogóle diagnozę na przykład w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia?
Bardzo ciężko, dlatego że sama psychoterapia w nurcie dialektyczno-behawioralnym nie jest jeszcze w tej chwili powszechnie używana w Polsce, ani akceptowalna przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jako specyficzna forma terapii nie ma takiego algorytmu, że jeśli ktoś ma borderline, to należy
to
go skierować
na DBT.
Czyli
tak?
Rozumiem, że tutaj droga jest trochę zamknięta, ale Państwo działacie w Polskim Towarzystwie Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.
Tak.
To jest taka organizacja, która zajmuje się pomocą.
Pomocą, tak. My zajmujemy się tym, żeby szkolić, edukować terapeutów, lekarzy, psychologów, żeby pomagać rodzinom też szkolić, edukować. Bardzo zachęcamy do patrzenia na naszą stronę internetową, na naszą stronę na Facebooku.
Proszę podać adres?
www.ptdbt.pl.
Nieraz pacjent zwraca się do nas z prośbą właśnie o pomoc w znalezieniu takiego psychoterapeuty w tym nurcie
tak,
albo o polecenie jakiejś diagnostyki, więc my jak najbardziej chętnie odpowiadamy i staramy
natomiast
się pomóc.
Goni, przepraszam, nas czas, bo pani przyniosła ze sobą do studia...
Tak, mam kilka książek, które dostępne są w Polsce, można sobie do nich zerknąć.
Jedną proszę polecić, najlepszą.
Wysoko wrażliwe dziecko dla rodziców, a także książka Borderline, jak żyć z osobą o skrajnych emocjach. To są jak gdyby dwie pozycje, które powiedzmy uważam, że w Polsce są najbardziej gdzieś tam
czy ja mogę jeszcze jedno słowo
przydatne?
Powiedzieć, bo nic nie mówiliśmy o farmakoterapii, a tak naprawdę powszechnie w użyciu jest wykorzystywanie leków, aby leczyć zaburzenia borderline, natomiast nie ma takich wskazań, tak? Do tej pory żaden z leków nie został zarejestrowany do leczenia zaburzeń osobowości typu borderline i leki mają tylko pomóc znieść objawy albo przygotować pacjenta do pewnej, do psychoterapii, czy złagodzić pewne cierpienie, niż tak naprawdę leczyć. No chyba, że mówimy o diagnozach współwystępujących, ale stricte samego borderline nie da się tak naprawdę wyleczyć lekami.
W takim razie...
Ale terapia jest skuteczna. Nie liczymy w kilkunastu latach, tak jak terapię pewnych nurtów, tak? My mówimy o 2 latach terapii, w wypadku młodych, bardzo młodych osób, o roku terapii, dwóch i pół roku terapii. takiej indywidualnej, treningu, grupowym umiejętności, wsparciu terapeuty. Także
najwłaściwsze w zasadzie to łączyć tą psychoterapię, która jest metodą leczenia z wyboru, z farmakoterapią w momentach zaostrzeń i pogorszeń stanu psychicznego u pacjenta. I wtedy mamy clue całego leczenia.
Mamy bardzo dużo SMS-ów od słuchaczy, którzy pewne objawy widzą u swoich bliskich, u samych siebie i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, audycja za parę godzin znajdzie się w internecie. Będzie można ją odsłuchać ponownie ze strony radiogdańsk.pl w zakładce audycje bądź zdrów. Ja zapraszam do tego, żeby przesłuchać sobie naszą rozmowę.
I kontaktować się z nami.
Z Polskim Towarzystwem Terapii Dialektyczno-Behawioralnej. Stronę internetową można znaleźć również w sieci. Dziękuję Państwu bardzo za przyjście do studia. Psycholog i psychoterapeutka Magdalena Skuza-Sing i psychiatra dr Jacek Stasiuk oraz pani Żaneta. Dziękuję pani zwłaszcza za odwagę i przyjście i podzielenie się swoimi przemyśleniami. A za tydzień już zapraszam na audycję z udziałem doktor habilitowanej Anety Szczerkowskiej-Dobosz z Kliniki Dermatologii GUMET. Mowa będzie o łuszczycy. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.